Był to reportaż, który zatytułowałam Sala bez kabli w realizacji dźwiękowej Aleksandry Mazur-Woronieckiej. A w studiu razem ze mną jest pani Beata Woźniak i pan Michał Dworczyk, ale tym razem jest na łączach, dyrektor Muzeum I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach. Do pana, panie dyrektorze, pytanie. Czy zakład przy Placu Wolności w Mieszkowicach udało się zachować?
Dzień dobry jeszcze raz, szanowni państwo, pani redaktor. Udało nam się znaleźć inne rozwiązanie tego, moim zdaniem, problemu, ponieważ nie udało nam się zakupić stricte zakładu przy Placu Wolności, ale udało się w końcu wyremontować przedszkole w Mieszkowicach. W związku z powyższym zyskaliśmy sale przestrzenne, sale wystawowe w szkole podstawowej w Mieszkowicach i wspólnie z panem burmistrzem i panem dyrektorem szkoły podstawowej ustaliliśmy, że przeniesiemy rzeczy związane z panem świętej pamięci Marianem Rostkowskim, jak również też inne rzeczy z Izby Pamiątek Regionalnych w Mieszkowicach właśnie do szkoły podstawowej, po pierwsze, ponieważ będzie lepszy dostęp dla dzieciaczków, które na co dzień chodzą do tej szkoły podstawowej. Sale będą też zlokalizowane na parterze, więc będzie łatwy dostęp do tego. No i cieszę się, że udało chociaż się takie rozwiązanie znaleźć. Nie oznacza to oczywiście, że tych eksponatów nie można było na co dzień oglądać, ponieważ one były eksponowane w oddziale w Starych Łysogórkach i cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony turystów, ponieważ trzeba sobie zdać sprawę, że zawód szewca powoli już wymiera. Dlatego tak zależało nam na tym, żeby początkowo ta wystawa znalazła się w ogóle w Miejskim Ośrodku Kultury.
No bo tak, przepraszam, że przerwę panu. Ten reportaż nagrywałam 2 lata temu, kiedy właśnie w Domu Kultury w Mieszkowicach chcieliście pokazać te maszyny, które miały ponad 100 lat. No, udało wam się i stąd było to moje pytanie, czy one wrócą do zakładu przy ulicy Wolności, ale już pan odpowiedział, że jest to niemożliwe.
Udało się znaleźć inne rozwiązanie, pani redaktor. I
a czy to nie będzie kolejna izba pamięci taka, że zrobicie to w szkole?
Powiem szczerze tak, gdy mieliśmy burzę mózgów na Radzie Muzealnej, kustosz Izby Pamiątek Regionalnych w Mieszkowicach zwrócił się do nas właśnie z taką prośbą, iż ma skromne i ciasne pomieszczenie w Domu Kultury w Mieszkowicach, gdzie zgromadzone są pamiątki stricte związane z Mieszkowicami. No i wypracowaliśmy wspólnie z panem burmistrzem, dyrektorem takie rozwiązanie, żeby tą powierzchnię zwiększyć i będzie to jakby taka trzecia noga muzeum prezentująca i historię Mieszkowic, jak i również historię pana Mariana Rostkowskiego, ponieważ pomimo eksponatów chcemy tam też dodać tablice informacyjne, bo część jego historii była już opisana w książce Odra była jak umarła, ale te tablice też będą świetnym takim dopełnieniem wystawy.
W studiu ze mną jest pani Beata Woźniak, którą przedstawiłam na początku audycji jako pasjonatkę kresowych opowieści. I ona sporo rzeczy opisała, nagrała i później w postaci książki, w formie książki wydała te właśnie opowiadania ludzi, którzy przyjechali do Mieszkowic po 1945 roku. Ale ja mam takie przewrotne pytanie. Ta wystawa zorganizowana 2 lata temu w Domu Kultury w Mieszkowicach przyczyniła się do tego, że mieszkańcy otworzyli swoją pamięć, że tak powiem, i zaczęli znosić pewne rzeczy, przynosić do muzeum, zaczęli opowiadać swoje historie.
Dzień dobry państwu. Myślę, że to nie jest wynik wyłącznie wystawy. Bardziej upatrywałabym takiego otwarcia na przeszłość i na wspomnienia w wielu czynnikach, bo to jest tak, że w pewnym momencie wchodzimy w wiek, który nazwał profesor Nicieja wiekiem nostalgicznym. I wtedy pojawia się ta świadomość przemijania i świadomość ważności pamiątek. I myślę, że to jest taki teraz czas, kiedy pokolenie najstarsze praktycznie już prawie odeszło, a pokolenie dzieci, a nawet wnuków, do którego ja należę, też już osiągnęło ten wiek, który właśnie Nicieja nazywa nostalgicznym. I pojawia się taka potrzeba, żeby czas zatrzymać. Oczywiście jest to nierealne dosłownie, ale zatrzymujemy poprzez te artefakty i poprzez opowieści. I mi udało się złapać dosłownie ostatni moment. Wiele osób odpytanych to już odeszło kilka dosłownie miesięcy po nagraniu opowieści. Na etapie tworzenia tej książki też...
A ja przypomnę tytuł tej książki. Zielona wioska, Chnilcze na Tarnopolszczyźnie. Od zarania do wygnania 1374-1944.
No i właśnie na etapie zbierania materiałów do tej książki, a zbieranie trwało 3 lata, doświadczyłam bardzo różnych reakcji, jeśli chodzi o otwieranie się na właśnie przekazywanie pamiątek. Skrajnie odmiennych reakcji. Z jednej strony były osoby, które z wielką chęcią nie tylko opowiadały, ale wyciągały z tych zakamarków domowych jakieś artefakty, jakieś dokumenty. I było to dla obu stron niesamowitym przeżyciem, dlatego że doświadczałam czegoś takiego. Ja oczywiście miałam dreszcze, że dotykam historii, a te osoby, które pokazywały mi dokumenty swoich przodków, niejednokrotnie też ze zdziwieniem konstatowały, że o, to takie coś było w domu. Więc nie zawsze była ta świadomość, jakie skarby kryją szuflady, kartony, jakieś tam domowe zakamarki. Ale też, tak jak powiedziałam, doświadczałam reakcji skrajnie odmiennych. Zamknięcia się na to, zablokowania. Nie, nie chcemy pokazać, nie chcemy udostępnić.
Bo ta pamięć ludzka, przyzna pani i przyzna pan, panie dyrektorze, jest we wspomnieniach i ona jest zamknięta. Ludzie przez wiele lat nie chcieli powracać do tego, co przeszli, co ze sobą przywieźli na tę ziemię. I okazało się, że część, tak jak pani Beato mówi, chce przed odejściem na ten drugi świat przekazać, opowiedzieć, a inni mówią nie.
To nie, zwłaszcza mówią kolejne pokolenia, jakby chroniąc rodzinną przeszłość. Natomiast te osoby najstarsze, z którymi ja miałam przyjemność, bo to była naprawdę przyjemność rozmawiać, tutaj były takie dwie ciekawe reakcje, bo wśród tych właśnie moich rozmówców były osoby, które bardzo chciały opowiadać. Ta opowieść płynęła. To była gawenda, można powiedzieć, gotowa do spisania.
A nie była to czasami konfabulacja?
Nie, dlatego że znalazłam potwierdzenie bardzo dosłowne pewnych opowieści do tego stopnia, że nawet w metrykach parafialnych znalazłam zapis, który był idealnie spójny z opowieścią. Także tu akurat nie mam takich podejrzeń o konfabulację. Ale właśnie ta druga reakcja to było takie typowe, ale przecież ja nie mam nic do opowiedzenia, nic ciekawego. I potem, kiedy atmosfera się ocieplała, wypijałyśmy jakąś tam kawę czy herbatę, jedno pytanie, drugie i nagle pamięć się otwierała i opowieść płynęła. I okazywało się, że ma bardzo wiele do opowiedzenia.
Panie dyrektorze, czy można mówić o następstwach tej wystawy sprzed 2 lat, tak jak tutaj pani Beata opowiada o tym, że ludzie otworzyli się, zaczęli opowiadać swoje historie? Czy pan doświadczył tego jako dyrektor muzeum? Ludzie przynosili, przynoszą jakieś artefakty?
Jest też grupa osób, które boi się spojrzeć po raz kolejny w przeszłość, ale ja zawsze patrzę na pozytywne aspekty tej całej sytuacji, ponieważ dla mnie nawet jedna osoba, która chce się podzielić naszymi wspomnieniami, to jest cenny materiał. Ludzie, którzy mieszkają w Mieszkowicach, w gminie Mieszkowice, widzą, że są takie pozytywne osoby jak ja czy Beata, że zbieramy te wspomnienia, eksponaty, patrzymy na to dziedzictwo, którzy się otwierają przed nami, jak pani Helena, przykładowo Maczuga z Zielina. To jest coś pięknego, ponieważ możemy doświadczyć ich życia, życia, które kształtowało się nieraz często gęsto na Kresach Wschodnich i dzięki temu, tak jak pani pyta, czy nieraz nie ma tam wplecionej konfabulacji. Nie, ponieważ staramy się wspólnie z Beatą badać, potwierdzać te informacje źródłowe. Tu na przykładzie pani Heleny udało mi się rozwiązać 2 zagadki rodzinne, między innymi taką, iż ich matka przebywała w obozie na Majdanku. Pomimo 90% zniszczonego archiwum udało mi się znaleźć 3 takie dokumenty potwierdzające tą historię. I powiem pani szczerze, że nieraz więcej czasu mi osobiście zajmuje potwierdzenie jakichś informacji niż przepisanie tego danego tekstu, ale czy to jest słowo mówione, czy to jest eksponat przyniesiony do muzeum, ja zawsze się z tego cieszę, ale tak, są też takie osoby, które nie chcą do tego wracać, nie chcą dzielić się swoimi eksponatami, nie chcą dzielić się swoimi wspomnieniami.
Ale właśnie drążę to moje pytanie o następstwach tej wystawy sprzed 2 lat. Pana kolekcja powiększyła się w muzeum?
Tak, powiększyła się o rzeczy związane z zakładem szewca, z rzeczami etnograficznymi, ale również z trochę inną tematyką, tematyką II też wojny światowej, ponieważ w naszych muzeach prezentujemy wystawy czasowe. W tym roku przykładowo można było zobaczyć 2 wystawy czasowe Mieszkowice na starych pocztówkach, właśnie dzięki uprzejmości pana Marcina Siwaka, a więc kolejnego pokolenia, który zbiera karty przeszłości, a więc pocztówki, czy pana Rafała Kubicy, który także zaprezentował swoje zbiory, ale są też takie osoby, które przychodzą do muzeum i opowiadają, że mają cenne rzeczy, opowiadają o tych rzeczach, o tych eksponatach, o tych wspomnieniach, a później kontakt się urywa. Dlatego jeszcze raz wspomnę, że każda rzecz, każdy eksponat czy każde wspomnienie jest dla nas cenne i trzeba to po prostu prezentować, nagrywać i następnie przenosić na papier dla kolejnych pokoleń.
Pani Beato, pani nagrała sporo tych rozmów z dawnymi mieszkańcami Mieszkowic, no bo niektórzy, tak jak pani powiedziała, już nie żyją. I z tych opowieści wyłania się obraz ludzi, którzy zaczęli budować swoje życie na nowo, czy przyjechali tutaj bardzo poranieni i latami próbowali wpasować się w tę ziemię, w ten klimat, który no niestety nie był tym klimatem, który opuścili.
Dokładnie. Ci ludzie, tak jak opowiadali mi, a tutaj pozwolę sobie tylko doprecyzować, że w książce są nie tylko wspomnienia mieszkańców Mieszkowic, bo zbierałam wspomnienia mieszkańców Chmilcza, więc jest parę osób, które mieszkają obecnie gdzie indziej. To taka tylko uwaga na marginesie, ale wracając do pani pytania, to bardzo charakterystyczne i we wszystkich opowieściach się pojawiało jako wspólny mianownik, że ten początek to było czekanie, czekanie na powrót. To, że wybrali to miejsce, to po pierwsze
przypadek,
no bo gdzieś tam zawiózł ich ten pociąg, tak? Ale jednak jakąś możliwość wyboru niewielką mieli i tak jak mi opowiadali, między innymi wspomniany pan Marian Rostkowski, mieli do wyboru na przykład Gryfino, niebo zrujnowane, Kostrzyn, niebo zrujnowany. A tu w Mieszkowicach, tak jak mi mówili, wysiedli, rozejrzeli się po okolicy i ta okolica im pasowała, bo było dużo pól, było dużo lasów i to już z peronów było widać, że jest właśnie taka podobna. Podobna w tym sensie, że można zacząć jakby to rolnicze życie. To było najważniejsze. Ale początkowo oczywiście siedzieli na bagażach, mówiąc kolokwialnie, i czekali. To wpasowanie się w nową rzeczywistość trwało latami. I tak jak opowiadała mi wnuczka jednego z Chmilczan, pani Maria Butrynowska-Sipowicz, jej ojciec Józef Butrynowski, po latach dopiero, pracując na polu, w chwili przerwy stanął, rozejrzał się, otarł pod z czoła i powiedział: tutaj też jest ładnie. I to było takie znamienne zdanie, też. Ale jednak tam było ładniej, prawda? Ale tu też. Czyli pojawiła się wreszcie ta akceptacja miejsca i takie utożsamienie się z tym jako domem. Natomiast emocje latami pozostały, właśnie ten sentyment, to przywiązanie, to porównywanie do tamtych ziem, do tamtego domu, który był tym prawdziwym dla tego sędziwego pokolenia.
Panie dyrektorze, czy ta ludzka pamięć przez was zachowana we wspomnieniach, a także i w artefaktach, jest przez was, ja rozumiem, że jest kultywowana, ale czy organizujecie kolejne wystawy mówiące i pokazujące młodemu pokoleniu, jak to wszystko wyglądało? Czy młode pokolenie jest zainteresowane tym?
Początkowo Gdy rozmawiamy z nimi w muzeum, pokazujemy im przykładowo eksponaty z przeszłości, patrzą się na nas trochę dziwnie. Dopiero potem, gdy tłumaczymy im, że ci ludzie, którzy żyli na Kresach, w taki sposób nosili wiadra z wodą, ponieważ w wiosce były 3 studnie, w taki sposób prasowali, przecierają oczy ze zdumienia i dopiero do nich dociera tak naprawdę, jak dzisiaj oni mają dobrze. Ale chciałbym jeszcze nawiązać do słów Beaty, ponieważ w jednym ze wspomnień przewinęło mi się też takie ciekawe zdanie, gdy rodzina opuszczała swoje Kresy Wschodnie i wyjeżdżali wozem ze swojej wioski. Babcia mówiła wówczas do wnuków: obróćcie się i zobaczcie, jak wygląda wasza wioska, bo już tu nigdy nie wrócimy. Oczywiście, że się obrócili, tylko nie zdawali sobie wówczas sprawy jako młode dzieciaki, jak ważne to będzie dla nich wspomnienie. Gdy przeprowadzaliśmy wywiad akurat z panem Michałem, który nam to opowiadał, to pamiętam jego słowa, do dziś mówi: wówczas nie zdawałem sobie sprawy z tego, co mówiła do mnie moja babcia, gdyż byłem 12-letnim chłopcem. A dziś mam tęsknotę do swoich Kresów Wschodnich, ale tak jak mówiła Beata, po wielu latach oni zaczęli się utożsamiać z tymi ziemiami zachodnimi. Oczywiście niektórzy wyjeżdżali, tak jak pan Marian, do Chmielnicza na wycieczki i po tych wycieczkach niektórzy przykładowo wracali, mówili: dopiero czujemy się mieszkańcami Mieszkowic czy innych miejscowości.
W takim razie ma pan możliwość zaproszenia naszych słuchaczy do Mieszkowic. I co zaproponuje pan im?
Zapraszamy w szczególności do Mieszkowic na spacer, ponieważ ostatnio mieliśmy okazję właśnie wspólnie z Beatą zwiedzać nasze piękne, zabytkowe Mieszkowice. Zapraszam także na rejon pamięci narodowej, do Gozdowic i Starych Wysogórek, gdzie przeplata się II wojna światowa z eksponatami bez kabla, prezentującymi, jak wyglądało życie mieszkańców kiedyś. I zachęcam także do kupna książki mojej koleżanki Beaty Woźniak, ponieważ książka jest bardzo obszerna i widać tutaj
tak,
lata
ma,
pracy,
liczy to 700 stron.
700 stron
to
miałem
dzieło.
Okazję, szanowna,
tak.
Miałem okazję prowadzić promocję książki pani Beaty Woźniak razem z kolegą. Przyznam szczerze, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, ponieważ książka jest tak zbudowana, że opisuje życie codzienne, opisuje, jak wyglądała kwestia straży pożarnej, jak ci ludzie opuszczali swoje tereny, a więc każdy moim zdaniem znajdzie w tej książce coś dla siebie i polecam z całego serca przeczytać książkę.
Ja obiecuję państwu, że odwiedzę Mieszkowice. Z panią Beatą powędrujemy i odwiedzimy ludzi, którzy jeszcze pamiętają, jak przyjechali tutaj w 1945 roku. Jeszcze kilka osób żyje i kilka osób nam opowie o tym. Natomiast wracając do książki, książka nosi tytuł Zielona Wioska Chmielcze na Tarnopolszczyźnie od zarania do wygnania 1374-1944. Warto ją przeczytać, warto ją mieć w swoich kolekcjach dotyczących właśnie historii ziem zachodnich. Dziękuję państwu za tę rozmowę. Moimi gośćmi i państwa byli pani Beata Woźniak, pasjonatka kresowych opowieści, no i autorka Zielonej Wioski.
Dziękuję bardzo.
I Michał Dworczyk, dyrektor Muzeum I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach.
Dziękuję bardzo.
A ja, jak mówiłam, proszę państwa, udam się do Mieszkowic i mam nadzieję, że powstanie kolejny reportaż. Nasza rozmowa i reportaż trafią oczywiście na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera, reportaże i słuchowiska. A dziś kłaniam się państwu. Anna Kolmer, dobrej nocy. Kłaniają się również moi goście. Jutro kolejne wydanie Fonosfery.